Michał Droszcz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Temat: potrzeba kompetencji medialnych rodziców i nauczycieli. Punkt pierwszy, jest 16 takich punktów. Rola mediów w życiu współczesnym. Media, ich rola i wpływ na człowieka, społeczeństwo i całą naszą cywilizację globalnej wioski to temat dziś niezwykle aktualny. Media, szczególnie telewizja i internet, ale nie tylko, są ogromnym generatorem i propagatorem stylu życia, sposobów myślenia, oceniania, wartościowania, narzędziem propagandy i manipulacji ideologicznej, politycznej, są źródłem ogromnych pieniędzy generowanych najczęściej na sztucznie wyzwolonych przez nie samych ludzkich potrzebach zabawy i rozrywki. Media nie tylko zaspokajają te różne ludzkie potrzeby, ale same je po prostu najczęściej dla celów komercyjnych czy ideologicznych tworzą. W tej przestrzeni medialnej umiejscowił się tak zwany przemysł rozrywkowy, przynoszący miliardowe zyski. Żyjemy już zatem nie tylko w epoce cywilizacji technicznej, ale jak wielu analityków twierdzi, żyjemy już w epoce cywilizacji medialnej, gdzie człowiek jest przedmiotem ogromnego oddziaływania medialnego, często tak manipulowany, że nie zdaje sobie z tego sprawy. Media same w sobie w jakiejś części są neutralne, są narzędziem, które można dobrze lub źle wykorzystywać, stawiać sobie dobre lub gorsze lub złe cele ich oddziaływania. To zależy od człowieka, od właścicieli, twórców, dziennikarzy, czy wreszcie od odbiorców. A ludzie mają różne cele, nie tylko neutralne, obojętne, ale wprost lub nie wprost złe i skutecznie je realizują. Wpływ mediów na życie ludzi jest tak ogromny, że nie można go pominąć i nie uwzględnić w wymiarze wychowania i w wymiarze rozwoju duchowego. Coraz bardziej bezpośrednio i czasem z poczuciem bezsilności się o tym przekonujemy. Kościół zatem nie pozostaje z boku wobec tych wyzwań czasu, epoki medialnej. Istnieje wiele dokumentów Kościoła na ten temat, dokumenty soborowe, papieskie itd. Szczególnie Jan Paweł II troszczył się o dzieło głoszenia dobrej nowiny przez media, wskazując ciągle fundamenty etyczne dla nadawców, odbiorców i właścicieli mediów. Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie używał tych potężnych pomocy, które umysł ludzki coraz bardziej usprawnia i doskonali z Ewangelii Nuncjandi Jana Pawła II. Kościół nie tylko stara się o ludzkie oblicze mediów, o właściwy kształt mediów, o ich fundament etyczny oparty m.in. na zasadzie poszanowania godności ludzkiej, zasadzie odpowiedzialności osobistej i społecznej, zasadzie dobra wspólnego, ale sam aktywnie tworzy, utrzymuje media jako narzędzia ewangelizacji pośród tego ogromnego areoparku współczesnych mediów różnego typu, o których dziś mówimy. Punkt drugi. Walka o duszę. Słynny guru teorii medialnej Marshall McLuhan mówi, że to człowiek tworzy i kształtuje media, ale te z kolei kształtują nas. Jesteśmy świadomi słuszności tego twierdzenia. Punkt trzeci. Media jako areopag. W tym naszym świecie media są areopagiem. Areopag jako najwyższa władza polityczna w starożytnej Grecji był kiedyś symbolem mądrości, symbolem odpowiedzialnej wymiany myśli. Media są dziś największym areopagiem, największym forum wymiany myśli. Trzeba być zatem świadomy i przygotowany, że ludzie mają rzeczy piękne, marne i absurdalne. W mediach pojawiają się, tak jak na areopagu, wielka mądrość i wielka głupota. Media rozumiane podmiotowo w ich właściwym sensie są przestrzenią działań ludzi, którzy tworzą i urzeczywistniają dobro i niestety także zło. Produkcja tabloidowej Matrix, czwarty punkt. Charakter i rola mediów można dziś odkrywać przez pryzmat pojęcia Matrix. Media są matrycą, która nie tylko odbija rzeczywistość, ale ją tworzy. Rzeczywistość postrzegana przez media jest rzeczywistością odbitą od matrycy. Jeśli ta matryca jest prawdziwa, a więc odniesiona do prawdy, odkrywająca prawdę o rzeczywistości, to również nasze postrzeganie świata poprzez matrycę mediów będzie prawdziwe. A jeśli matryca jest fałszywa, to i my powielamy poprzez media fałszywy świat, postrzegamy go przez zafałszowane zwierciadło. Punkt piąty. Gramatyka mediów. Język i metoda mediów wydają się być w pełni zrozumiałe. Jest to jednak tylko złudzenie, które może stać się pułapką dla odbiorców. Jeśli odbiorca nie odkryje i nie opanuje swoistej gramatyki języka mediów, to nie potrafi poprawnie dekodować odbieranego przekazu. Odbiorca nieprzygotowany łatwo popada w naiwne złudzenie, że w informacjach przekazywanych przez media mamy do czynienia z oryginalną rzeczywistością i czystymi faktami. Tymczasem media ze swojej natury przekazują obraz rzeczywistości, obraz faktów, który czasem mieszają z komentarzem i interpretacją. To, czego doświadcza człowiek w mediach, jest tylko obrazem rzeczywistości, być może prawdziwym, i o to przecież chodzi, by takim był, ale tylko obrazem. Ten obraz jest czasem spłaszczony i wykrzywiony, zawierający tylko jakiś aspekt rzeczywistości. Może on być jednak tak sugestywnie zaprezentowany, że odbiorca musi wykazać wiele czynności, aby nie wziąć tego obrazu za rzeczywistość i to stałą rzeczywistość. Punkt szósty. Produkować sens poprzez media. Produkcja sensu poprzez media polega bardzo często na dostarczaniu ludziom celów pośrednich, fragmentarycznych, dających im poczucie, iż warto jest konsumować rzeczywistość, nie wymyślać o ostatecznych uzasadnieniach życia. Media funkcjonują przede wszystkim w uwarunkowaniach komercyjnych, nierzadko w łączności z celami ideologicznymi, których nie można nie dostrzegać, poddając uwarunkowaniom wolnego rynku poprzez wartości duchowe. Pierwszy sposób działania mediów jest to uświadomienie opinii, zachowań, postaw odbiorców poprzez permanentne oddziaływanie na nich tymi samymi obrazami, hasłami, ideałami. Konsekwencją takiego procesu jest generowanie przez media dominującego nurtu kulturowego, w którym ujednolica się również poglądy, zainteresowanie i potrzeby odbiorców. Konsekwencją uśrednienia przekazów jest również uśrednienie odbiorców, polegające na zamazywaniu istniejących między nimi różnic politycznych, kulturowych, religijnych, etycznych oraz na promowaniu fałszywie pojętej tolerancji, usprawiedliwiającej wszelkie dewiacje, anormalności i mniejszościowe opinie. Punkt ósmy. Dyskursywne tworzenie sensu. Istnieje w mediach silny kulturowy wpływ myśli postmodernistycznej, negującej obiektywny związek między znakiem i jego znaczeniem. Punkt dziewiąty. Tabloidowy infotainment. Jednym ze zjawisk medialnych identyfikowanych jako zjawisko tabloidowe jest przekaz informacji w kontekście i formie zabawy. Tę medialną zabawę na śmierć sugestywnie przedstawia w swoich publikacjach Neil Postman, Jego pesymistyczne i dosyć radykalne analizy dotyczą przede wszystkim telewizji, a nie prasy. Niemniej jednak tezy, które próbuje uzasadnić, dotyczą wszystkich mediów ulegających tendencjom tabloidowej zabawy informacyjnej. Mówienie, że telewizja to rozrywka, pisze Postman, jest oczywiście zwykłym banałem. Faktem nie stanowi bynajmniej zagrożenia dla kultury. Może być nawet powodem do radości. Życie nie jest, jak z upodobaniem powtarzamy, gościńcem usłanym kwiatami. Ja jednak nie twierdzę, że telewizja jest rozrywką, ale że uczyniła ona z rozrywki naturalny format, w którym przedstawia wszelkie doznania. Problem polega nie na tym, że telewizja przedstawia nam rozrywkową tematykę, ale na tym, że wszelka tematyka przedstawiana jest jako rozrywka. Punkt 10. Sprzedawanie gotowców sukcesu i szczęścia. Media mają coraz większą siłę oddziaływania, ponieważ prezentują ludziom gotowe schematy, opinie, wzorce, wartościowania i recepty na sukces i szczęście. Widz, oglądając na przykład reklamę, widzi od razu gotowe produkty i to produkty prezentowane w najlepszym stylu i w najlepszym wydaniu. Zasadniczo nie pokazuje się wysiłku w dochodzeniu do zdobycia takiego czy innego dobra efektu. Stąd też ludzie mogą z łatwością wpadać w iluzję możliwości łatwego zdobycia życiowego sukcesu. Punkt 11. Media podglądowe. Wiele mediów funkcjonuje według mechanizmów mediów podglądowych, korzystając z usług paparazzi dziennikarskich. W konwencji podglądowej tworzy się wiele przekazów tabloidowych, przekraczając często nie tylko granice etyczne, ale przede wszystkim granice przyzwoitości i dobrego smaku, kiedy się z podglądactwa ludzi robi medialne show i zabawy dla innych. Problemem jest także tak zwana kultura obnażania polegająca na publicznej prezentacji swojej prawdziwej czy zmyślonej sfery intymności czy prywatności. Punkt 12. Komercjalizacja wartości i instrumentalizacja odbiorców. Wolny rynek i globalizacja poszerzyły możliwości mediów, ale zwiększyły także ich podatność na presje ideologiczne i ekonomiczne. Mówi się czasem, że rynek reklamy korumpuje media. Przekazy medialne traktowane są tylko jako produkty, jako twór wytwarzany ściśle według reguł wytwarzania dóbr w warunkach rynkowych. Odbiorca mediów jest traktowany jako aktualny lub potencjalny konsument grupy targetowe produktów medialnych. Z tym się wiąże propagowanie konsumistycznego stylu życia i związanej z nim hierarchii wartości, preferującej na pierwszym miejscu wartości utylitarne i hedonistyczne. Przechodzę do takiego zagadnienia, które dla nas, ludzi Kościoła, jest ważne. Troska o edukację i wychowanie medialne oraz kompetencje medialne. To jest 14 punkt. Wychowania i mediów nie można oderwać od wartości, od etyki, ponieważ stanie się wtedy antywychowaniem źródłem destrukcji czy manipulacji. Relacje między wychowaniem a mediami można rozpatrywać przynajmniej na dwóch płaszczyznach. W dekrecie Inter Mirifica czytamy: aby właściwie posługiwać się tymi świadkami, jest rzeczą zgoła konieczną, by wszyscy, którzy ich używają, znali zasady porządku moralnego i ściśle je w tej dziedzinie wcielali w życie. Szczególnie konieczną jest rzeczą, by wszyscy zainteresowani urobili sobie prawe sumienie co do właściwego korzystania z tych środków. Kompetencje medialne zarówno twórców, jak i przekazów medialnych stanowią podstawowe narzędzie antymanipulacyjne. Kompetencje medialne i komunikacyjne zawierają pewne sprawności i wartości etyczne, na przykład uczciwość, troska o uczciwą konkurencję w regulacjach prawno-strukturalnych, funkcjonowanie mediów, kompetencje właścicieli i regulatorów mediów. Drugie, szacunek dla godności ludzkiej w tworzonych produktach medialnych, kompetencje twórców przekazów medialnych. Trzecie, obiektywność, prawdziwość i rzetelność w gromadzeniu i przekazywaniu informacji, kompetencje dziennikarskie. Czwarte, odpowiedzialność w krytycznym odbiorze mediów, kompetencje medialne odbiorców mediów. Punkt 15. Troska o ludzi sumienia w mediach. Etyka komunikowania jest zatem sprawą ludzkiego sumienia, które ma podmiotowy, indywidualny, głęboko osobowo-subiektywny charakter. Dobry człowiek to człowiek sumienia, dobry profesjonalny dziennikarz to dobry człowiek, człowiek prawego sumienia. Bardziej niż gdziekolwiek, w mediach, w przestrzeni publicznej, w przestrzeni oddziaływania na innych, liczą się ludzie sumienia, prawdziwego sumienia. Problemem bowiem nie jest to, że człowiek dokonuje wyborów w swoim sumieniu. Wartościowanie etyczne, które się dokonuje w sumieniu człowieka, ma zawsze wymiar subiektywno-podmiotowy. Problemem natomiast jest to, czy człowiek wybierający i działający zgodnie z sumieniem ma sumienie prawdziwe, czyli właściwie uformowane. I punkt ostatni, 16. Duchowa formacja odbiorcy mediów. Korzystanie z mediów, a szczególnie z internetu, domaga się znajomości podstawowej wiedzy o jego funkcjonowaniu, ale przede wszystkim fundamentu duchowego, ponieważ, jak mówi Jan Paweł II, jednostka siedząc przed monitorem i klawiaturą może osiągnąć szczyty ludzkiego geniuszu i cnoty lub może się pogrążyć w przepaściach degradacji. Technologia komunikacji ustawicznie osiąga nowe przestrzenie z ogromnymi możliwościami czynienia dobra i zła. Mimo swojej olbrzymiej mocy środki społecznego przekazu są i pozostaną jedynie środkami, to znaczy narzędziami, instrumentami, które mogą zostać wykorzystane zarówno w dobrym, jak i złym celu. Wybór należy do każdego człowieka. Duchowa formacja człowieka, formacja odbiorcy i użytkownika mediów staje dziś wobec wyzwań medialnych nieporównywalnych w swojej sile i możliwościach oddziaływania na człowieka, jak nigdy dotąd, kiedy zło medialne jest jakby na wyciągnięcie dłoni. Aby sprostać tym wyzwaniom, trzeba przede wszystkim, pierwsze, mieć świadomość, że każdy człowiek jest podatny na wpływ mediów i każdy może ulegać ich negatywnemu wpływowi. Drugie, mieć świadomość, że jako kapłani czy szafarze eucharystii uczestniczymy na miarę naszych zadań w misji w Kościele, w komunikacji medialnej i stajemy się niejako darem dla innych, komunikując również stan naszych sumień i dlatego też nasza własna dojrzałość w korzystaniu z mediów jest nie tylko naszym własnym dobrem, ale jest też dobrem innych ludzi, szczególnie dzieci i młodzieży, którzy winni czerpać z naszego ducha i dojrzałości w użytkowaniu mediów. I trzecie, kształtować odpowiednie postawy do odbiorów mediów, postawę krytycyzmu, odpowiedzialnego wyboru, twórczej aktywności, kształtowanie tych postaw przy pomocy metod i wskazań pedagogiki mediów należy włączyć w całościowy proces formacji własnego sumienia i duchowego rozwoju. Trzeba je przełożyć na język naszej duchowej, chrześcijańskiej formacji. To zadanie domaga się naszego świadectwa. Czasem pokutuje przekonanie, że tylko dzieci i młodzież nie radzą sobie z mediami. Tymczasem badania pokazują, że dorośli i wychowawcy także nie radzą sobie z mediami. Ludzie coraz częściej naiwnie i bezkrytycznie wręcz przyjmują i powielają opinie i poglądy medialne, nie umieją dokonywać selekcji oferty medialnej, sięgają po oferty, które poniżają ludzką godność. Aby podejmować dzieło wychowania sprawnego użytkownika mediów w młodym pokoleniu, trzeba kontynuować trud własnej formacji i samowychowania. Nie ma bowiem duszpasterzowania i wychowania bez osobistego świadectwa. Co więcej, z perspektywy duchowości chrześcijańskiej nie chodzi tylko o kształtowanie sprawnego użytkownika mediów, ale o coś więcej, o powołanie do świętości w dzisiejszym medialnym świecie. To jest główny cel działań edukacyjnych i informacyjnych oparty na fundamencie chrześcijańskiego powołania do świętości. Niech nam pozostanie w pamięci i sercu i niech umacnia naszą duchowość to wielkie wołanie świętego Jana Pawła II. Nie lękajcie się otwierać drzwi Chrystusowi i w Starym Sądzie. Nie lękajcie się chcieć świętości i być świętymi. Uczcie i uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych i pod koniec swojego życia. Nie lękajcie się również własnej słabości i własnych ograniczeń. Nie lękajcie się nowych technologii. One są do naszej dyspozycji, aby odkrywać, używać, zapoznawać z prawdą, także z prawdą o naszej godności, o naszym przeznaczeniu, zachowując stale żywą w tym świecie, która mija wieczną perspektywę nieba. Te słowa są dla nas drogowskazem i ukazują blask osoby świętego Jana Pawła II, który rozświetla współczesny świat mediów pięknem prawdziwego człowieczeństwa w perspektywie nieba.